Rok Pamięci Górników i Pracowników Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. Audycja w każdy czwartek o 12.15 w Radiu Leliwa. Zaprasza Ewa Wójcik-Lis.
Rozmowa Jakuba Palacza z wieloletnim dyrektorem kopalń i zakładów przetwórczych siarki Siarkopol Eugeniuszem Gutmanem.
Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie. Jesteśmy w domu pana Eugeniusza Gutmana, wieloletniego dyrektora KIZPS Siarkopol. A czy dzisiaj komuś potrzebna jest jeszcze siarka?
Nie tylko jest potrzebna, ale jeszcze produkujemy ponad 400 tysięcy ton siarki w kopalni siarki w Osieku. Jest to ostatnia kopalnia siarki odkrywkowej w Polsce. Siarka używana jest do ponad 400 różnego rodzaju technologii. Nie sposób nawet wyliczyć, do czego jest siarka potrzebna. Jest to, powiedzmy, szósty surowiec, który daje, powiedzmy, życie dla całej gospodarki i dla przemysłu.
Jak to się stało, że trafił pan do Siarkopolu?
Jako młody dyrektor przemysłu szklarskiego w Krośnie zostałem, mówiąc językiem ówczesnym, rzucony na tak zwany odcinek. Ogromny odcinek przemysłowy, jakim stanowiła siarka, wtedy będąc na trzeciej pozycji producenta i eksportera siarki w kraju.
Trzeci zakład w Polsce.
Trzeci zakład w Polsce. Ja pracowałem w latach 70., początek lat 70., całe życie w Siarkopolu. Miałem piękne początki w USK Rzeszów, gdzie pisałem pracę magisterską na temat Mikrusa, bo organizowałem taśmę montażową silnika Mikrusa Mi-10A, a potem los zrzucił mnie na dyrektora naczelnego Krośnieńskich Hut Szkła, a następnie na dyrektora kombinatu siarkowego w Tarnobrzegu.
Siarkopol okazał się wydarzeniem, które zmieniło historię życia w Tarnobrzegu.
Zostałem nominowany przez ówczesne władze ministerstwa nie do kopalń i zakładów przetwórczych siarki, tylko na dyrektora naczelnego kombinatu kopalń i zakładów przetwórczych siarki. Potem nadaliśmy temu wielozakładowemu przedsiębiorstwu symbol Siarkopol. Biuro projektów, biuro badań, łącznie kombinat skupiał w sobie ponad 23 tysiące ludzi.
Z jakim nastawieniem rozpoczął pan pracę w Siarkopolu?
Spotkałem się w Siarkopolu z ciężkim przemysłem wydobywczym, z dużym przemysłem maszyn górniczych. Było to dla mnie bardzo duże przestawienie, w związku z czym musiałem uzupełnić błyskawicznie wykształcenie górnicze. No i muszę powiedzieć, że w tej siarce przepracowałem potem już całe życie.
Jakie miejsce w gospodarce Polski wtedy i później zajmował Siarkopol?
W latach 70. Siarkopol należał do trzeciego przedsiębiorstwa pod względem wielkości produkcji, zatrudnienia, a przede wszystkim wielkości eksportu. Był to potężny zespół ludzi, potężny zespół specjalistów ze swoim własnym laboratorium, z Instytutem Badawczym, uzupełniony całą infrastrukturę transportową, aby przemieścić prawie 5 milionów ton siarki, około 2 miliony ton nawozów fosforowych, to dysponowaliśmy ogromnym taborem kolejowym, ponad 2 tysiące wagonów plus sprzęt, lokomotywy i własny oddział transportu.
Jeszcze były też statki, prawda?
Aby eksportować ponad 4 miliony ton siarki i to ponad 3 miliony na zewnątrz, poza szlaki kolejowe, Tarnobrzeg musiał wspólnie z PZM-em przystosować do transportu siarki cztery ogromne 10-tysięczniki masowce, które woziły siarkę głównie do północnej Afryki i południowej Europy.
Co najbardziej wryło się panu w pamięć? Jaka sytuacja, może jakieś zdarzenie, może mogła to być jakaś awaria w trakcie pana dyrektorowania?
Najbardziej przeżywałem pożar zakładu przetwórczego siarki, który powstał w wyniku zapalenia się drobnych pyłów siarki. To było w kopalni Machów.
A jak przebiegała akcja ratownicza?
Akcja ratownicza przebiegała dość prozaicznie, bo poparzył się jeden pracownik i zaczął uciekać. I za nim wszyscy. I na szczęście wszyscy zdążyli uciec.
A teraz chciałem zapytać...
Ale poczekaj pan, bo trudne zdarzenie to była awaria koparki.
Pamięta pan to zdarzenie?
Nie tylko pamiętam, ogromnie to przeżywałem. Była to awaria, która która mogła spowodować gigantyczne straty i gigantyczne przede wszystkim ofiary w ludziach. Szczęście było takie, że koparka złożyła się bardzo powoli, ale powiedzmy konsekwentnie. Nie było straty w ludziach i to było największe szczęście.
No tak, zakład nie mógł funkcjonować.
Wszystko stanęło, cała kopalnia Machów została odłączona na 9 miesięcy ze swojej eksploatacji. Awaria powstała na wskutek błędu, prostego błędu wykonawczego. Ogromną rolę zarówno w ustaleniu tego przypadku, jak i w odbudowie całej koparni spełnił wtedy młody inżynier Jan Misiak, który nadzorował całość odbudowy koparki. Odbudowa według producenta miała trwać 2 lata, a myśmy to zrobili w przeciągu 9 miesięcy.
Wiemy, że Machów była to kopalnia odkrywkowa, czyli kopano wielką dziurę w ziemi, która czasem stawała się problematyczna. Jak wiemy, dzisiaj jest tam jezioro, ale weszła nowa technologia, którą w jeziórku stosowano. Jak pan ocenia, jak pan pamięta to przejście i powstanie drugiej kopalni?
Przede wszystkim wszyscy pomijają podstawowy początek przemysłu siarkowego. Początek był nie w Machowie, tylko w drugiej stronie Wisły. Kopalnia siarki powstała, powiedzmy, w Piasecznie i dopiero po wyczerpaniu złoża w Piasecznie przeszła na drugą stronę kopalni Machów. A w międzyczasie w Grzybowie eksperymentowano na temat podziemnego wytopu siarki. Gdy pierwszy otwór dał pozytywny wynik, bardzo szybko przerzucone zostały zdobycze technologiczne na kopalnię, na ogromne złoże w jeziórku i tam już powstała wielka siarka o produkcji ponad 5 milionów ton. Jeziórko było milionowym skokiem, można powiedzieć, w siarkopolu, bowiem z produkcji około 700 tysięcy ton uzyskano, powiedzmy, poziom ponad 5,5 miliona ton.
Tak, nowe technologie zmieniają przemysł. Wtedy, na początkach komputeryzacji, to nie było tak łatwo. Ludzie nie chcieli, bali się nowych technologii, prawda? Pan był jeden z prekursorów komputeryzacji w zakładzie siarkopol.
No, prowadzenie przedsiębiorstwa, gdzie się produkuje 5 milionów ton siarki, 2 miliony ton nawozów, kriolitu, jest tyle tysięcy ludzi, nie sposób prowadzić przedsiębiorstwa w tradycyjny sposób. Siarka była takim prekursorem nowoczesności z punktu widzenia organizacji i technologii.
Pamiętam, gdyż mój ojciec pracował jako informatyk w zakładzie, że zawsze można było w siarkopolu zobaczyć najnowsze komputery. Wtedy były tylko możliwe do zobaczenia w siarkopolu.
Wie pan, zasługa mojego całego zespołu, którego kierowałem, a muszę przyznać się, że byli to ludzie, którzy do przemysłu siarkowego trafili z całej Polski. Była to załoga, która reprezentowała wiele specjalności. Byli to ludzie, którzy się zderzyli ze swoimi poglądami, doświadczeniami z całej Polski. Był to wielki kocioł intelektualny.
Ci ludzie, którzy przyjechali do Tarnobrzega, który był przecież małym miastem, zmienili wizerunek tego miasta. Sama kopalnia i zakłady siarkopol zmieniły miasto.
Gdy ja rozpoczynałem mój kontakt z siarką jako młody docent Politechniki Rzeszowskiej, to przemysł ten był niewielki. 600-700 ludzi. Cały Tarnobrzeg liczył 2-3 tysiące ludzi. Potem siarkopol spowodował ogromny rozrost Tarnobrzega. Tarnobrzeg jest świadectwem, jak przemysł potrafi swoim potencjałem przyciągnąć wiele, wiele różnych specjalności do miasta i dziś Tarnobrzeg jest pięknym miastem wielofunkcyjnym.
Był Tarnobrzeg również województwem.
Wielkie były zabiegi, żeby Tarnobrzeg został województwem, a głównym takim anegdotyczną historią, gdzie ma powstać ten główny budynek wojewódzki w Tarnobrzegu. Nie było go. Jedynym wielkim budynkiem, powiedzmy, w Tarnobrzegu był budynek kopalni zakładu przetwórczego siarki, więc myśmy oddali ten cały budynek dla potrzeb nowego województwa i stąd Tarnobrzeg zwyciężył z Sandomierzem.
Byłem świadkiem wręczenia panu tytułu honorowego obywatela miasta Tarnobrzega. Jakie ma pan na ten temat odczucia?
No, ja z Tarnobrzegiem byłem związany w trakcie jego rośnięcia. Rósł Tarnobrzeg i rosłem ja. Jak pan widzi, ta gablota tutaj, która jest związana głównie z przemysłem siarkowym, z przemysłem szklarskim, Tarnobrzeg był wielką szansą dla wielu młodych ludzi, którzy przyjechali z całej Polski, żeby się samorealizować w nowym przemyśle.
Był to rodzaj wspólnoty.
Wspólnoty, tak jest.
Dziś dzisiaj w korporacjach ludzie nie mają takiej wspólnoty.
No, rozwój siarki był dynamiczny i myśmy o to dbali i myśmy dawali absolutnie pole do popisu każdemu, tworząc specjalności różne, tworząc instytut siarkowy, tworząc punkty Akademii Górniczo-Hutniczej i innych Politechniki Rzeszowskiej. Dawaliśmy możliwość samorealizacji się ludziom w różnych kierunkach.
Bardzo dziękuję panu za ten wywiad.
Powodzenia w rozwoju waszej miłej działalności upamiętniającej cały przemysł i cały dorobek.
Projekt współfinansowany ze środków programu UTW Seniorzy w Akcji, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E oraz środków Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku 2023 jako Roku Pamięci Górników i Pracowników Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. Specjalne podziękowania dla grupy kapitałowej Siarkopol w Tarnobrzegu. Patronat medialny Radio Leliwa.